Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, 1 kwietnia miała miejsce ważna rocznica w relacjach chińsko-indyjskich, mianowicie 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi dwoma krajami. I prezydent Xi Jinping wysłał gratulacyjne przesłanie do swojego indyjskiego odpowiednika Ram Natha Kovinda. I to właściwie jest jedyne zdanie, z artykułu, dużo powiedziane artykułu, z Global Timesa. Xi twierdzi, że stosunki indyjsko-chińskie w nowym punkcie wyjścia, no właśnie, stosunki chińsko-indyjskie stoją w nowym punkcie wyjścia, stają przed nowymi możliwościami, powiedział, napisał Xi. I to właściwie wszystko. Można powiedzieć, że bardzo niewiele. Natomiast ja pozwolicie Państwo, że ja to rozwinę. Zapewne, znaczy nie słyszałem, żeby w naszym kraju cokolwiek mówiono o Indiach, oprócz tego, że to jest największa demokracja świata. Ja to słyszę i zawsze przypominam sobie to sformułowanie. Uważam, że Nobla z propagandy to powinien dostać ten, kto to wymyśli. Mili Państwo, Indie przechodzą teraz trudny czas. Jak Państwo, znaczy myślę, że Państwo wiecie, jaki jest mój stosunek do Indii. Jest taki raczej lekko pośredni, taki chłodniejszy. Chłodniejszy, zdecydowanie chłodniejszy. To jest kraj, który nie darzy szczególną atencją, delikatnie mówiąc. Pewnie z racji tego, iż przypomina mi trochę Polskę, ten syndrom sztokholmski, to się chyba nazywa, czyli próba wytłumaczenia swojego oprawcy, generalnie przez ofiarę. Ofiara tłumaczy swojego oprawcę. To jest chyba syndrom sztokholmski. Otóż, do czego zmierzam? Hindusi mają syndrom w stosunku do Brytonii. My mamy syndrom w stosunku do Niemców, w stosunku do Rosów, do Rusów. To są takie objawy syndromu sztokholmskiego. Próba wytłumaczenia oprawców. Nie mogę tego zrozumieć. Nic na to nie poradzę. Nie potrafię. Nie odczułem efektu tego syndromu sztokholmskiego. Nie. To nie u mnie. Nie w mojej głowie. No ale i pewnie dlatego, że nie potrafię tego wytłumaczyć, to nie mam szacunku ani do Polaków, którzy w ogromnej części mają ten syndrom sztokholmski, albo ani w stosunku do Hindusów, którzy również go mają w stosunku do Angolii. A problem polega na tym, że ten syndrom w obydwu przypadkach, w przypadku Polski i w przypadku Indii, przekłada się na stosunki międzynarodowe, co jest oczywiste. Odnoszę wrażenie, że hinduskie elity, bo oto, gdy mówię o Hindusach czy o Chińczykach, to mówię o elitach. Ja odnoszę wrażenie, że hinduskie elity starają się od zresztą dziesięcioleci zachować jakąś taką chwiejną równowagę. Ta równowaga chwiejna kojarzy mi się zawsze z pijanym, który tak się od płotu do płotu idąc drogą zatacza. Taka to ona jest, ta równowaga hinduska. Oni, gdy Rosja była potęgą nuklearną i znaczy militarną potęgą była w latach 60., 70., 80., to wówczas Hindusi trzymali się Rosji. Od momentu, gdy Chiny zaczęły rosnąć w siłę, bo wcześniej Chiny nie były problemem. Więc z Chińczykami było zimno. Relacje były bardzo zimne. W tej chwili, gdy Chińczycy stali się dla nich problemem, dla Hindusów. Problemem palącym, gospodarczym problemem. W tej chwili oni się próbują, Hindusi, dystansować od Chińczyków. No ale to jest tak jakby, nie wiem, no to jakby na przykład, no to dosłownie, tak jakby w Polsce nagle, polski rząd powiedział, że nie będziemy nic sprowadzali z Chin. No to półki byłyby puste. Części sklepów byłyby puste. Rząd hinduski próbuje coś takiego robić. Czyli blokować Chińczyków u siebie. Nie dając nic w zamian, bo nie ma skąd, nie ma gdzie. No nie. A jeszcze z innej strony patrząc się na to, kilka prognoz długoterminowych do roku 30 i dalej idących pokazuje, że Indie ponoć mają szansę stać się drugą gospodarką świata po amerykańskiej. I tu przy pewnych założeniach mógłbym się zgodzić. Przy pewnych założeniach. No, ale nie będę tego rozwijał teraz, bo to nie ma sensu. Bo nie mówię tylko o gospodarce, mówię o całości. Otóż te Chiny, te Indie, tak jak mówię, no, w tej chwili z Rosją, owszem, starali się utrzymać poprawne stosunki, ale to jest, to są wymiana handlowa, to jest na poziomie tych, głównie na poziomie, proszę Państwa, militarnym. Gaz i ewentualnie militaria. A jako, że próbują znaleźć przeciwwagę dla rosnących Chin, dla potężniejących Chin, no więc próbują ze Stanami Zjednoczonymi. Może doskonale wiedzą, że ze Stanami Zjednoczonymi to w stosunku do Stanów Zjednoczonych to są takim bardzo, bardzo ubogim krewnym. Bardzo dalekiej linii, bardzo dalekim, ubogim krewnym. I Amerykanie taki będą traktowali. Tak właśnie, jak zresztą wszystkich traktują instrumentalnie. uważam, że nie istnieje długofalowa polityka indyjska, bo długofalowa polityka indyjska miałaby sens tylko wówczas, gdyby elity indyjskie zrozumiały, że dobrze, w ich najlepszym interesie jest iść ręka w rękę z Chinami. Dokładnie tak samo, jak dobrze by było, żeby rosyjskie elity zrozumiały dokładnie to samo. Ale na razie i jedne, i drugie nie. Jedne i drugie uważają, że są mocarstwem i mogą iść same. No, wszystkiego dobrego. Rzeczy na dobre do życia. A ja twierdzę, że to jest bez sensu, no ale cóż. Hindusi, nie o Rosjanach mowa, więc o Hindusach. Hindusi mają kompleks, mówiłem Państwu niejednokrotnie, kompleks chiński i ten kompleks tylko się pogłębia. Ich izolacja w stosunku do Chin pogłębia ten kompleks. Ten kompleks wziął się oczywiście skądinąd, wziął się z 1963 roku, kiedy dostali lanie manto w Himalajach i kiedy Mao nieszczęśliwie podarował im kilka tysięcy żołnierzy i oficerów, odsyłając tych jeńców im z powrotem i odstępując od pewnego terytorium, już zagarniętego, ustępując Hindusom. No i to był gigantyczny błąd. Bo wygląda na to, że jak się Hindusów bije, to trzeba tak stłuc, żeby nie mogli wstać. I wtedy dopiero zrozumieją, co się do nich mówi. A Mao potraktował ich w sposób grzeczny, no i do tej pory Chiny za to płacą. No ale płacą. No i koniec, tylko się nic nie zmieni. Tego nic nie zmieni. Jeśli, dopóki Hindusi sami sobie z tym nie dadzą rady, ze swoim problemem, to nikt im z tym problemem nie poradzi. No. Oni sami z sobą muszą dojść do ładu. Chińskie firmy próbują jakoś tam się ulokować na kontynencie indyjskim, na subkontynencie indyjskim. Wychodzi im to różnie. No bo rząd zarówno centralny, jak i rządy poszczególnych stanów, bo to chyba tam są Stany, robią wszystko, żeby Chińczykom utrudnić tą robotę. Ale Chińczycy mają swoje sposoby. No poza tym są Chińczykami, wytrwałymi ludźmi. Chińskie elity dążą do tego, żeby sprawa granic, bo to głównie o to chodzi. Znaczy to jest podstawa. Jest cała masa problemów. Ale to jest jakby rzecz podstawowa, polityczna. Sprawa granic została wreszcie uregulowana, żeby na granicy wreszcie był święty spokój. Będzie uregulowana wtedy, kiedy będzie święty spokój, prawda? No właśnie. Ale wygląda na to, że hinduskie władze podsycane, co tego nie mam cienia wątpliwości, podsycane przez te rządy, które mają na nich największy wpływ, czyli Angolii, a później zaraz Stanów Zjednoczonych, żeby ci Hindusi podsycani przez tychże białych łajdaków mieli cały czas ten sam problem z Chińczykami. Bo powtarzam to od lat. Jedną tezę powtarzam od lat. Gdyby, nie daj Boże dla białych małp, gdyby Hindusi i Chińczycy zaczęli iść ręka w rękę, to białe małpy po prostu wracają na drzewa. Rozumiecie? Wracają. Białe małpy wracają na drzewa. Ponieważ 3 miliardy ludzi wtedy kilkaset milionów białych ma przeciwko sobie 3 miliardy ludzi w dwóch państwach. To by było nie do opanowania. Nie do opanowania. I dlatego Indie tak mocno trzymane są za twarz przez białe małpy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.